Słuchajcie, interesuje dzisiaj jeden rozdział Ewangelii Mateusza. On jest niezwykle ciekawy. Mówi o wielu kwestiach, ale nie o wszystkich dzisiaj powiemy, ponieważ nie mamy czasu na to. Mam nadzieję, że was zachęcę do tego, żeby ten rozdział poczytać w domu, zastanowić się nad tym, co tam jest zapisane, no i oczywiście wyciągnąć właściwe wnioski z tego, co przeczytamy. 18 rozdział Ewangelii Mateusza. 1049 to jest strona Biblii warszawskiej, jeśli ktoś ma trudność z znalezieniem. Najpierw przeczytamy fragment 1 do 5, wersety 1 do 5. W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając, kto też jest największy w Królestwie Niebios. A on, przywoławszy dzieci, postawił je wśród nich. I rzekł, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kto więc uniży się jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. A kto przyjmie jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje. W tym rozdziale są, można powiedzieć, trzy kluczowe momenty, które pokazują nam pewną myśl, jaką Mateusz, a w zasadzie Duch Święty chce nam przekazać, kiedy czytamy właśnie ten rozdział. Pierwszy kluczowy moment związany jest z wersetem pierwszym właśnie i z pytaniem, które zostało zadane Jezusowi przez uczniów. Kto też jest największy w Królestwie Niebios? Wbrew pozorom nie jest to pytanie, które my byśmy nie zadali. Bardzo często nasze postępowanie wskazuje na to, że szukamy kontaktu, bliskiego kontaktu z ludźmi, którzy w naszych oczach coś znaczą. A więc mechanizm, który do tego nas skłania, a który pochodzi ze świata, jeśli nie jest usunięty z życia człowieka, on po prostu działa. To takie swoiste perpetuum mobile. Jeżeli coś nie zrobimy, aby zmienić ten sposób myślenia, to będziemy dokładnie tak myśleli, jak myśleli uczniowie, kiedy zapytali Jezusa. Można się zastanawiać, co było przyczyną tego pytania i pewnie byśmy znaleźli wiele różnych powodów. Ale najważniejsze dla nas jest, żebyśmy dzisiaj zrozumieli, że tego typu pytanie mówi coś o człowieku i tego typu działanie mówi coś o człowieku. Przede wszystkim wskazuje na to, że człowiek, który zadaje takie pytanie, nie rozumie charakteru Królestwa Niebios. Nie rozumie go, bo często w nim nie jest. Będziemy o tym mówili trochę później. Taki człowiek wskazuje na to, że tą dominującą sferą w jego życiu jest sfera naturalna, sfera ciała. Stara natura człowieka tak naprawdę. I jeszcze jedna rzecz, o której musimy pamiętać, w sytuacji, kiedy sami zadajemy takie pytanie, słyszymy takiego człowieka lub po prostu nie zadając wprost takiego pytania werbalnie, naprawdę tak działamy. Otóż mamy sposób myślenia, który uniemożliwia nam przynajmniej w pełni zrozumienie charakteru Królestwa Bożego. To jest dla nas bardzo istotny sygnał. Sygnał, który mówi, musisz się na nowo narodzić. Musisz się na nowo narodzić. I zobaczcie, może słowa są inne, okoliczności są inne, ale tak naprawdę chodzi o to samo, kiedy porównamy wizytę Nikodema u Jezusa i wizytę uczniów u Jezusa. Kto jest największy w Królestwie Niebios? Co mam zrobić, żeby być zbawionym? To są pytania ludzi, którzy mają bardzo podobny sposób myślenia. Jednym chodzi o to, żeby się wywyższyć, zająć właściwą pozycję. Drugi jest niepewny swojej religijnej postawy i szuka jakiegoś ratunku. I w jednym i drugim przypadku Jezus nie podejmuje dyskusji. Zwróćcie na to uwagę. W przypadku Nikodema Jezus mówi wprost, musisz się na nowo narodzić. W tym przypadku Jezus też nie podejmuje dyskusji. Przywołuje dziecko, stawia przed nimi dziecko i mówi, przyjrzyjcie się temu dziecku. Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. To jest bardzo podobna sytuacja jak wtedy, kiedy zalecono, Jezus zaleca Nikodemowi, że musi się na nowo narodzić. Jak mogę się stać dzieckiem? Jestem dorosły. Jak mogę stać się dzieckiem? To jest niemożliwe. Jest tylko jedno słówko, o którym zapominamy, i jedno stwierdzenie Jezusa, o którym być może nie pamiętali uczniowie. Jeśli się nie nawrócicie. Człowiek, który się nawraca, już mówiliśmy o tym wielokrotnie, to ktoś, kto się zatrzymuje, odwraca się i udaje się w odwrotnym kierunku. A więc dotychczasowy sposób bycia, myślenia jest całkowicie zmieniony, ponieważ idąc w odwrotnym kierunku, można też mniemać, iż wszystko to, co do tej pory działało w ustalony sposób, działa w odwrotny sposób. Czyli jeśli szukałem swego, już nie szukam swojego. Jeśli byłem człowiekiem pysznym, staję się człowiekiem pokornym. Jeśli uważałem siebie za kogoś wyjątkowo mądrego, uważam siebie za głupiego w Chrystusie. I tak dalej, i tak dalej. Można to listę bardzo długo tutaj wymieniać. Jeśli się nie nawrócisz, a w tym momencie, kiedy się nawracasz, ponieważ nie masz do dyspozycji niczego, co mogłoby cię nauczyć tego nowego rodzaju życia, stajesz się ufny jak dziecko. Dajesz się prowadzić za rękę. Wszystko, co Bóg do ciebie mówi przez słowo swoje, przez Kościół, wszystko to przyjmujesz za dobrą monetę. Tak jak dzieci przyjmują wszystko za dobrą monetę. Patrząc na Jezusa, ale i patrząc na ludzi wierzących, uczą się. I dzięki temu, że to ten swój stary sposób życia wyrzucili, przestają myśleć po staremu, wchodzą w co? Wchodzą w realność Bożego Królestwa, gdzie panują zupełnie inne zasady, nie te, których nauczyli się żyjąc w świecie. Jeśli więc ktoś uniży się jak takie dziecko, dziecko z pokorą przyjmuje wszystko, co się do niego mówi, to wtedy jest największym w Królestwie Niebios. Jezus nie mówi, że będzie to jakaś wybrana grupa, że będzie to jakiś konkretny człowiek, ale mówi, że każdy, kto uniży się jak dziecię, będzie największym w Królestwie Niebios. I kto przyjmuje takie dziecko, pełne po nawróceniu ufności, pełne oddania Chrystusowi, kto przyjmuje takie dziecko, ten tak naprawdę przyjmuje Chrystusa. Czyli razem z takim nawróconym człowiekiem, prawdziwie nawróconym, Kościół otrzymuje w darze cudowne Boże błogosławieństwo, cudowną obecność Jezusa Chrystusa. Nie, żeby Jezusa nie było wcześniej wśród wierzących, ale rzecz w tym, że to jest świeży powiew błogosławieństwa. To jest to nowe błogosławieństwo. Razem z tym człowiekiem przychodzi jego radość, jego miłość do Boga, jego nadzieja i jego zwycięstwo, jego podniesienie. Kościół jest ubogacony. Nie wiem, czy kiedykolwiek mieliście okazję oglądać Kościół, w którym nic się nie dzieje od 20-30 lat. Jak się wchodzi do takiego kościoła, jest po prostu smutek, jest całkowita obojętność. Ludzie przychodzą, ale niczego się nie spodziewają. Tak jakby nie żyli. Przyczyna, dla której tak się dzieje, leży oczywiście bardzo głęboko, ale jedną z tych ważnych przyczyn jest to, że nie ma tego świeżego dopływu, nieustannego dopływu Bożego błogosławieństwa. Nie ma tej radości, którą człowiek widzi wtedy, gdy obserwuje ludzi na nowo się rodzących, gdy widzi, jak na nowo małżeństwa się jednoczą, gdy widzi, jak matka z córką, ojciec z synem na nowo zaczynają żyć wspólnym życiem, kiedy człowiek, którego wszyscy znali w okolicy z tego, że nieustannie leżał pijany na chodniku, przychodzi, podnosi ręce do góry, śpiewa pieśni chwały, uwielbienia. To jest coś, co sprawia prawdziwą duchową radość Kościołowi. A razem z tym przychodzi świeży powiew błogosławieństwa. Dlatego kiedy przyjmujemy takie nowonarodzone Dziecię Boże, przyjmujemy razem z Nim Jezusa Chrystusa. Ale w tym miejscu zaczyna się odpowiedzialność. Kościół jest odpowiedzialny za ludzi, którzy się nawracają. Stanowi dla nich swego rodzaju duchowy dom, gdzie ci ludzie uczą się po prostu jak żyć. I gdzie tak naprawdę wszyscy uczymy się, jak naśladować Chrystusa. Dlatego dalej, kiedy czytamy, czytamy ostrzeżenie. Kto zaś zgorszy Grece, przyprowadzi jednego z tych małych do upadku, którzy wierzą we mnie. Lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza. Pomyślcie, czy to jest dobrze, żeby człowiekowi zawiązać kamień młyński i utopić go? Wiecie, jak to wygląda kamień młyński? Dzisiaj już nikt nie wie, bo to nikt się tym nie interesuje. One były ogromne. Jeśli komuś uwiązać kamień młyński u szyi i wrzuci go do wody, to nie ma żadnych szans na ratunek. Takie kamienie potrafiły ważyć setki kilogramów. Jezus mówi, lepiej byłoby człowiekowi uwiązać u szyi taki kamień i wrzucić go do wody, niż doprowadzić do tego, żeby ten człowiek zgorszył jednego z tych nowonarodzonych, jednego z tych, którzy stali się dziećmi Bożymi. Jak bardzo dzisiaj Kościół jest humanitarny, jak daleko poszedł na kompromis. Kościele nie brakuje dzisiaj, tak jak kiedyś nie brakowało ludzi, którzy są zgorszeniem dla innych, ale w imię jakiejś dziwnie pojętej miłości nie wiążemy tych kamieni u szyi i nie topimy. Ale wiecie, co się dzieje w zamian? To oni wiążą nam te kamienie i oni nas topią. Czytajmy dalej. Biada światu z powodu zgorszeń. Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. Dzisiaj Kościół dał się tak oszukać, że w wielu miejscach ludzie głoszą, że budują cywilizację miłości, że budują Królestwo Boże na ziemi. A co mówi Słowo Boże? Zgorszenia muszą przyjść. Muszą przyjść. Jeżeli czytamy Biblię, to dowiadujemy się, że im bardziej będzie się zbliżało przyjście Pana, tym grzech będzie bardziej wylewał się na świat. I tego nic nie zmieni. Owszem, mogą się zdarzyć sytuacje jakichś lokalnych przebudzeń, a nawet wielkich przebudzeń, ale one nie zatrzymają trendu. To się nie zmieni. To się zmienić nie może. Biada światu z powodu zgorszeń. Biada światu. Co oznacza, słowo biada oznacza, czeka was coś strasznego. I kiedy czytamy Księgę Objawień, no to dowiadujemy się, jak straszne rzeczy spadają na świat, który jest już sądzony wtedy. Muszą przyjść zgorszenia, ale biada człowiekowi, czyli straszne rzeczy spotkają człowieka, przez którego zgorszenie przychodzi. I co dalej mówi Jezus? Jeżeli więc ręka twoja albo noga twoja cię gorszy, utnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie wejść do żywota kalekim lub chromym, niż mając obydwie ręce lub obydwie nogi być wrzuconym do ognia wiecznego. A jeżeli cię oko twoje gorszy, wyłup je i odrzuć je od siebie. Lepiej jest dla ciebie z jednym okiem wejść do żywota, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego. Zwróćcie uwagę, co Jezus mówi. Mówi coś, co często absolutnie nie funkcjonuje w życiu ludzi wierzących. Jeżeli widzimy problem u kogoś, u siebie, to co robimy? Mówimy, módlmy się. A Jezus mówi, odrzuć, utnij, wyrwij. Zwróćmy uwagę, czego od nas oczekuje Bóg. Jeżeli wiesz, że coś prowadzi cię do zgorszenia, że coś prowadzi cię do zła, to załatw tę sprawę. Nie módl się o to, żeby ta sprawa została rozwiązana, bo niby jakiego rozwiązania oczekiwalibyśmy? Pomyślmy, jakiego oczekiwania oczekujemy wtedy, kiedy stoi przed nami problem? Żeby problem zniknął? To znaczy, co się ma stać? Świat się ma cały nawrócić? Wiemy, że to się nie stanie. A nawet gdyby się stało, to jaką mamy gwarancję, że bylibyśmy szczęśliwi z tego powodu? A może by nam brakowało tego? Jeśli więc są w twoim życiu rzeczy, które prowadzą cię do zła, to Jezus mówi, zacznij coś z tym robić. Obetnij, odrzuć, wyrwij. To ode mnie i od ciebie, drogi bracie, droga siostro, zależy, czy będziesz chodził, czy też będziesz chodziła drogami zła czy błogosławieństwa. To nie zależy od Boga. Bo Bóg, kiedy dał ci nowe życie, wyznaczył ci kierunek, dał ci swoje słowo, dał swoje błogosławieństwa i przekleństwa, które są ostrzeżeniami. Bóg oczekuje posłuszeństwa, wynikającego wprost z miłości. jeżeli zauważasz w swoim życiu, że pewne twoje zachowania wynikają z faktu kontaktu z jakimiś rzeczami, z jakimiś ludźmi, w jakichś sytuacjach, to Jezus mówi, odetnij to, wyrwij to, usuń to. Ponieważ jeśli tego nie zrobisz, to staniesz się zgorszeniem po pierwsze dla siebie i staniesz się zgorszeniem dla innych ludzi. A stając się takim zgorszeniem, pociągniesz za sobą tych, którzy są słabi w wierze, bo mocni w wierze nie dadzą się pociągnąć. Mocni w wierze zrobią dokładnie to, co powinni zrobić, czyli co zrobią? Odetną się od ciebie. Ale za tobą mogą pójść ludzie, którzy są słabi w wierze i staną się rozbitkami. Odpowiedzialność za nowonarodzonych ludzi w wierze należy do Kościoła. To nasza postawa, to nasz sposób życia, to nasze święte życie, owocne życie będzie tych ludzi budowało, będzie tych ludzi zachęcało. Oni i tak będą mieli problemy, ponieważ zanim się uświęcą, z ich życia muszą wyjść wszystkie złe rzeczy. Jeśli dodatkowo zobaczą zachętę do tego, żeby trwać w tych złych rzeczach, to lepiej będzie dla ludzi, którzy będą taką zachętą, żeby im naprawdę kamień młyński uwiązać u szyi i utopić. Ponieważ wtedy ci ludzie nie będą przeszkadzali tym nowonarodzonym, aby rozwijali się prawidłowo. Jedną z przyczyn, dla których dzisiaj Kościół się nie rozwija, jest właśnie to, o czym mówimy. Kościół żyje byle jak. Mówię oczywiście, żeby było jasne, in gremio, czyli w całości. Nie mówię o poszczególnych zborach. Dlatego, kiedy ludzie przychodzą do Kościoła, często nie widzą Chrystusa, nie zauważają świętych ludzi. To jest nieszczęście. I można powiedzieć, że to jest podwójne nieszczęście, bo z jednej strony ludzie, którzy są w Kościele, nie dbają o swój duchowy rozwój, a z drugiej strony, nie dbając o swój duchowy rozwój, nie są światłem i zachętą dla tych wszystkich, którzy dopiero się nawrócili. Jesteśmy jak miasto położone na górze, jak lampa postawiona na stole. To są fragmenty kazania Jezusa na górze. A więc ludzie mają nas widzieć, patrzeć i to ma przyciągać wzrok. Nie widzieć, patrzeć i odwracać się z obrzydzeniem. Będą patrzeć i widzieć, niektórzy będą nienawidzieć, to prawda. Bo światło pokazuje ich słabości, ich grzechy. Jan w drugim rozdziale, pisze o tym, że ktoś, kto nie chce światłości, nie zbliża się do niej, aby nie wyszły na jaw jego wszystkie grzechy. Nie jest dziwne, że ktoś nienawidzi światłości. Jest natomiast nie do zaakceptowania stan, w którym ludzie mówią, że są światłością, ale pociągają ludzi do ciemności. To jest tragedia, na którą nie ma zgody i nie będzie zgody. Wszyscy ci, którzy są wierni Chrystusowi, muszą jasno powiedzieć, nie ma na to zgody. Bądź zimny, albo bądź gorący. Człowiek, który jest pomiędzy, jest nie do zaakceptowania. Jest tak mdły, że, jak mówi Księga Objawienia, będzie wyżygany z ust samego Jezusa. Bądź zimny, albo gorący. Baczcie, uważajcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych. Bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić, co zginęło. Aby zbawić, co zginęło. Jezus mówi, że mamy uważać. Ponieważ ci ludzie, którzy się nawrócili, są pod Bożą opieką. Ich duchowi opiekunowie, aniołowie, nieustannie patrzą w Boże oblicze. I nie jest tu to powiedziane wprost, ale czyż nie wolno nam dodać słów i błogosławią ich duchowych opiekunów? Albo mówią, że ci duchowi opiekunowie nie spełniają swojej roli. I tu mamy tajemnicę błogosławieństw i przekleństw. Jeśli o nas się dobrze mówi w niebie, czy nam się dobrze będzie działo? Tak, będzie się nam dobrze działo. A będzie się o nas dobrze mówić w niebie, jeśli będziemy żyli świętym życiem, które innych ludzi przyciągnie do Chrystusa i innym ludziom pozwoli, tym nowonarodzonym, wzrastać duchowo. Ale nie będzie się o nas źle mówiło, nie będzie się o nas dobrze mówiło, jeśli będziemy zaniedbywać własne życie, służbę, która wynika ze świętego życia, a przez to innych doprowadzać do upadku, a szczególnie tych słabych w wierze. 11 werset jest znowu takim kluczowym wersetem. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić, co zginęło. Otóż nasze myślenie o ludziach, nasze myślenie o świecie musi być takie, jakie było Chrystusa. Chrystus przyszedł zbawić, czyli uratować to, co zginęło. Uratować, bo zbawić dosłownie znaczy uratować. Nasze życie musi się właśnie w taki sposób odbywać. My żyjemy po to, żeby ratować to, co zginęło. My nie żyjemy po to, żeby nam było dobrze. Ja wiem, że wielu z nas chce żyć dobrze. I nie ma w tym nic złego, jeśli to jest tylko środek do osiągnięcia celu. Ale jeśli to jest cel naszego życia, no to najdelikatniej mówiąc, robimy sobie wielką krzywdę. Ale też robimy krzywdę wielu innym ludziom. Pamiętajmy o tym. To nie jest działanie jednostronne. Nasz sposób myślenia musi być nastawiony na to, na co było nastawione myślenie Chrystusa. Ja przyszedłem, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Bóg ciebie zbawił i posłał cię pomiędzy ludzi z dobrą nowiną po to, żeby ludzie mieli nowe życie. Mamy iść i mamy ratować to, co zginęło. To jest naszym zadaniem. Nie jest naszym zadaniem, żeby nam było fajnie przeżyć nasze życie. To nie jest nasze zadanie. Czasami moja żona przychodzi do mnie, ja nie znoszę komputera, no i melduje mi co to na Facebooku. Nie będę mówił o naszych zborownikach, ale co to na Facebooku wyprawiają różni pastorzy. No i mówi, że tam jeden stoi ze sygnetami złotymi, drugi oparty o jakąś brykę, która kosztuje tam 1 czy 2 miliony złotych. Jeszcze inny chwali się, że pół świata zwiedził. Od razu jak ktoś to będzie słuchał, mówię, nie zazdroszczę wam, raczej wam współczuję. Ale sobie pomyślałem, ile trzeba włożyć czasu, energii, pieniędzy, żeby kupić sobie złoty sygnet? On nie kosztuje 2 złote. Ile trzeba włożyć pieniędzy i energii, żeby kupić sobie Hammera za 2 miliony? Ile trzeba pieniędzy wyłożyć, żeby pół świata zwiedzić? Czy to jest ratowanie tych, którzy zginęli? I później, że moja żona mi komentuje, a ty jesteś jakiś inny. Ty nie masz żadnych zainteresowań. Słuchajcie, ja mam jedno zainteresowanie, naprawdę. Ja mam jedno zainteresowanie, mi zupełnie wystarcza. Ja jestem zainteresowany Panem Jezusem. Nic innego nie interesuje mnie. Jeżeli ktoś uważa, że jestem chory, to dobrze, w porządku. To jest taka specyficzna choroba, na którą chorowali różni ludzie, między innymi apostoł Paweł, nie chce się do niego równać w żadnym wypadku, ale to była dobra choroba, on zmarł na tą chorobę, wiecie. Ja też mogę umrzeć na tą chorobę, nie przeszkadza mi to. Nie jest niczym złym, że coś mam fajnego, ładnego. To jest nieprawda, że Bóg koniecznie chce nas widzieć biegających nago i jedzących tylko sły chleb i to jeszcze koniecznie spleśniały, żebyśmy jeździli syrenkami, które się psują co 100 metrów. To jest nieprawda oczywiście. To jest nieprawda. Ale prawdą jest, że te wszystkie rzeczy musimy mierzyć miarą, jaką by przyłożył do tego Chrystus. Jeżeli rzeczywiście te wszystkie inwestycje mają nam dać coś w postaci fizycznego bogactwa, ale oznacza to, że przez wiele, wiele lat nie wykorzystamy czasu na służbę, to ja dziękuję. Wiem, że z syrenką jeździł nie będę. To wolę chodzić na piechotę, nic mi się nie stanie. Pomyślcie nad tym, zanim będziecie mieć żal do Boga, że Bóg wam czegoś nie dał. Bardzo mi się podobało dzisiaj to wszystko, o czym mówił Jurek. O, zresztą jestem jego fanem, jeśli chodzi o słuchanie jego mini kazań. O, widzę, że nie tylko ja. Trzeba dobrze się zastanowić, co dajemy po pierwsze dzieciom, a po drugie dzieciom Bożym. Jaki przykład im dajemy? Jaki im dajemy przykład swoim życiem? Zanim coś zrobimy, zastanówmy się, co nami kieruje i czy jesteśmy ludźmi, którzy budują w tym momencie coś, są zachętą dla innych, są błogosławieństwem, czy też nasza postawa może doprowadzić wielu ludzi do upadku i do niestety spędzenia wieczności w piekle. Jak się wam wydaje, czytamy dalej, gdyby jakiś człowiek miał 100 owiec I jedna z nich zabłąkałaby się, czyż nie zostawi w górach 99 i nie pójdzie szukać zabłąkanej? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, że się z niej bardziej raduje niż z 99, które się nie zbłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Jak się wam wydaje, jeśli człowiek ma 100 owiec, gubi mu się jedna, pójdzie ją szukać? Zapytajcie górali, oni pasą owce. Oni z góry zakładają, że część jest przeznaczona na straty. Na 100 owiec spokojnie tam 2-3 łowiecki są przeznaczone na straty. A to gdzieś spadnie, a to wilk złapie. To jest normalna praktyka. Ale Biblia mówi coś innego. Biblia mówi, że Bóg jest zainteresowany jedną nawet owieczką. Nie ma człowieka, którym Bóg nie byłby zainteresowany. Nie ma takiej osoby. Bóg jest gotów iść za każdą jedną owcą, aby ją przyprowadzić. Bóg, który jest w niebie, jest Jego wolą, aby nikt nie zginął. Podkreślam to słowo, nikt nie zginął. Czasami jak rozmawiam z kimś na temat zbawienia, no i dochodzimy do tego niezwykłego momentu, że tylko Jezus Chrystus, no to zaraz pada pytanie, czy też zarzut, a co z tymi murzynami w buszu tam? Zobaczcie, ludzki sposób myślenia, grzeszny sposób myślenia. Po pierwsze, całkowity brak zaufania do Boga, co jest zrozumiałe, no nie zna Go, no to opowiada bzdury. Po drugie, szuka usprawiedliwienia. Nie chce się naprawdę nawrócić, bo gdyby chciał się nawrócić, usłyszałby dobrą nowinę, to by biegł przez pola, przez łąki, przez druty kolczaste, byleby tylko znaleźć się pod krzyżem Chrystusa. Nie. On szuka sposobu, żeby udowodnić sobie i innym, że Bóg przecież nie jest taki zły, bo skoro tych murzynów, którzy nie słyszeli nigdy Ewangelii tam w buszu, nie może potępić, bo za co? No to przecież Jego też nie potępi. Wiecie, w kupie siła. Jak nas będzie 10 miliardów do potępienia, to przecież Bóg tego nie może zrobić. No gdyby był jeden, dwie osoby, no to zrozumiałe, tacy grzesznicy się znaleźli, ale te miliardy nie mogą trafić do piekła. A co Biblia mówi? Bóg nie jest zainteresowany, że nawet jedna osoba zginęła. Ale jeśli Bóg wyda wyrok, On będzie sprawiedliwy. I Biblia wyraźnie nam mówi, że takich ludzi będą naprawdę miliardy. Część z nich znajdzie się w piekle, ponieważ Kościół zajmował się nie tym, co trzeba. Zobaczcie sobie do Ksiąg Mojżeszowych, gdzie jest w kilku miejscach napisane o tym, że krew ludzi, którzy nie usłyszeli, woła z ziemi do nieba o pomstę dla tych, którzy byli niechętni do tego, żeby dokonać właściwych rzeczy. Nie okazali się sługami Bożymi. Nie żyjemy dla siebie. Apostoł Paweł wyraźnie o tym mówi. Już nie żyjemy dla siebie. Masz dom? On nie jest twój. On jest Chrystusa. Masz dzieci? One nie są twoje. One są Chrystusa. Masz co jeść? Nie dlatego, że sobie zapracowałeś na to. Dlatego, że Chrystus okazuje ci łaskę. Masz za co kupić? Nie dlatego, że masz pracę. Dlatego, że Chrystus okazuje ci łaskę. Zanim cokolwiek uznamy za swoje dokonanie, za swoją własność, to rozejrzyjmy się wokół. Ludzie tracą majątki z dnia na dzień. To była ich własność, tak? Dzisiaj nie mają nic. Dlaczego się to tobie nie przydarzyło? Taki jesteś sprytny, że w takim miejscu postawiłeś dom, że ani woda, ani wiatr, ani trzęsienie ziemi? No, to powiem ci, że możesz super biznes zrobić na tym, bo masz po prostu patent na budowanie domów superbezpiecznych. Wiemy, że to jest nieprawda. Ilu ludzi każdego dnia ginie na drogach? Około 5000 rocznie. Łatwo policzyć, ile osób ginie dziennie. Czemu ty nie zginąłeś? Wiecie, ja przejeżdżam 10 000 miesięcznie i żyję. Myślicie, że dlatego, że jestem taki dobrym kierowcą? Pewnie jestem, ale cóż z tego? Wszystko, co mamy, jest aktem Bożej łaski w naszym życiu. Wszystko. I do tego musimy sobie uświadomić, że Bóg ma prawo do tego wszystkiego. Może w każdej chwili nam to zabrać. I może w każdej chwili dać więcej. On nie chce, żeby ktokolwiek zginął. Nie chce, żeby ktokolwiek zginął. Nie chce, żeby zginął ktoś, kto dopiero się nawrócił, przyszedł do kościoła. On ma wzrastać w Kościele, on ma przynieść owoc, on ma stać się błogosławieństwem. dla tego Kościoła. On ma być dowodem Bożej łaski i przez tego człowieka Bóg trafi do tych, których ten człowiek znał, do środowiska, do którego my nigdy nie dotrzemy. Tacy ludzie są jak oczko w głowie Kościoła. Ale tak jak tutaj już słyszeliśmy rano, nie możesz żyć jak chcesz, a mówić coś zupełnie innego. Bo ci ludzie są jak dzieci. Oni to widzą, przyglądają się, wyciągają wnioski. Na szczęście część z nich, prowadzona przez Ducha Świętego, zachowuje swoje życie. Ale wielu z nich, widząc taką postawę pseudowierzących, odchodzi. I to wiecie co? Odchodzi z pieczątką, szczepionką. To jest taka szczepionka, dzięki której, kiedy już słyszą Ewangelię w innym miejscu, to my to już znamy. My już wiemy, widzieliśmy, słyszeliśmy. To jest straszne. Jak to się ma do tego, co czytamy w Dziejach Apostolskich, gdy Kościół się zbierał, to ludzie z szacunkiem stali z daleka, nie zbliżali się do tych ludzi, bo wiedzieli, że nie są godni, żeby tam podejść nawet. Nie lekceważcie tego, co mówi Słowo Boże. Nie lekceważmy tego, co Bóg do nas mówi, bo Bóg ma te wymagania wobec mnie i ciebie, wobec każdego z nas. Jeśli więc są w twoim życiu takie rzeczy, które innych mogą doprowadzić do upadku, tnij, wyrywaj, usuwaj, bo na tobie leży odpowiedzialność za rozwiązanie problemu. Bóg daje siłę, Bóg daje pełną informację, Bóg daje odwagę, Bóg daje też miłość do siebie, bo z miłości do siebie warto pewne rzeczy robić radykalnie. A jeśli by zgrzeszył twój brat, dosłownie pozostawał w grzechu, czy nie chodzi o jakiś incydent grzeszny, ale o pozostawanie w grzechu, idź, upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Zwróćmy uwagę, że po pierwsze Biblia mówi o bracie, czyli mówi o człowieku wierzącym. My nie jesteśmy powołani do tego, żeby napominać ludzi niewierzących. To nie jest nasza sprawa. Bóg sądzi świat. My mamy głosić światu Ewangelię, a nie poprawiać ludzkie zachowania. To nie jest nasze zadanie. To jest rzucanie pereł przed wieprze. Dokładnie to wtedy czynimy, jeśli próbujemy pijakowi na ulicy tłumaczyć, że nie powinien pić, ponieważ Pan Jezus go kocha i w związku z tym nie wypada tak leżeć tutaj w tym bagnie. Jak myślicie, co on z tego przyjmie i jak on potraktuje to? No, ja uważam, że jedną rzeczą, którą zrobi, to a masz złotówkę? To wszystko. Powiedz mu, że idzie do piekła. Powiedz mu, że jak nie zmieni swojego życia, to będzie potępiony. Wiecie co, czego nie zrobi? Bo już to sprawdziłem. Nie poprosi cię o złotówkę. Nie będzie chciał od ciebie pieniędzy. Bo wie, że ty nie żartujesz. Bo wie, że masz pewne zasady, którymi się kierujesz. On ich może nie uznawać, ale on wie, że ty to czynisz na poważnie. Jeśli więc widzisz, że twój brat, wierzący człowiek, twoja wierząca siostra trwa w grzechu, idź do niej. Idź i upomnij sam na sam, w cztery oczy. Co się stanie? Jeśli cię usłucha, pozyskałeś brata swego. Pozyskałeś, dosłownie odzyskałeś brata swego. Odzyskałeś dla Chrystusa. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź ze sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. Dodajmy, dlaczego w ogóle o tym w tym miejscu jest mowa? Cały czas w tyle powinniśmy mieć to, o czym mówimy od początku. Ten rozdział mówi o tym, że Bóg nie chce śmierci jakiegokolwiek grzesznika, że jest Jego pragnienie, aby wszyscy ludzie poznali prawdę i byli zbawieni, że Bóg zrobi wszystko, aby nawet jedną przez nikogo niechcianą i zapomnianą osobę przyprowadzić do poznania prawdy. Bóg chce tych ludzi prowadzić do Kościoła i Bóg wymaga od Kościoła świętego życia. I Bóg z jednej strony mówi do mnie i do ciebie, jeśli coś cię prowadzi do zła, odetnij, urwij, wyrwij, usuń to. A wszystko po to, żeby ludzie, którzy przychodzą do Kościoła, mogli wzrastać w Jezusie Chrystusie, a ty, żebyś żył świętym życiem. I teraz Jezus idzie o krok dalej i mówi, to jest wasza wspólna teraz odpowiedzialność. To nie tylko ty za siebie odpowiadasz. odpowiadają za ciebie inni, a ty odpowiadasz za innych. I dlatego zaczyna się mowa o Kościele. I dlatego przypomina nam się to, co Paweł mówi, nie żyjesz sam dla siebie. Nie żyjesz już sam dla siebie. Jeśli widzisz, że brat pozostaje w grzechu, siostra pozostaje w grzechu, idź, napominaj. Idź i porozmawiaj. Słowo napomnienie w Biblii jest nieprzetłumaczalne. To, którego się używa w Grece, jest nieprzetłumaczalne na język polski. Ale ono może być przetłumaczone takim zdaniem. Napominanie poprzez pocieszanie. To o tego typu napominanie chodzi. Czyli z jednej strony zwracasz uwagę na niewłaściwe postępowanie, ale z drugiej strony pokazuje, że w Chrystusie jest nadzieja i jest możliwość wyjścia z tej sytuacji. Ze względu na Chrystusa właśnie pokazujesz drogę i razem z tą osobą tę drogę przebywasz. Nie tylko poprzez modlitwę, ale być może poprzez bardzo skuteczną pomoc, której trzeba po prostu tej osobie udzielić. Jeśli się związała z kimś na przykład niewierzącym, to idziesz, wiedząc o tym, i napominasz z pocieszaniem, zwracasz uwagę, że to jest niewłaściwe, ale pomagasz tej osobie wyjść z tego, ponieważ to się nie da często zrobić z dnia na dzień, ponieważ ktoś może być zaangażowany uczuciowo, ktoś może już na przykład pójść tak daleko, że jest gotów wręcz zamieszkać z tą drugą osobą. To nie jest prosta sprawa. Jeśli cię posłucha, to odzyskasz tą osobę dla Chrystusa. Tu chodzi o pełne zaangażowanie, zaangażowanie w miłości, w odpowiedzialności. Żyjemy po to, żeby ludzi ratować. Pamiętajmy o tym. Żyjemy po to, żeby ludzi ratować. Jeśli nie pomoże taka sytuacja, nie rezygnujesz, nie mówisz, ach, pal go licho, no trudno, no uparty, uparta, nic nie pomoże, trzeba zostawić to. Nie. Bóg mówi, masz wziąć ze sobą dwóch lub trzech świadków. Dla wielu ludzi gubi się tutaj pewna rzecz, ponieważ widzą tylko represje, ale nie widzą Bożego działania. Bóg wbrew nam mówi, jednak nie rezygnuj, jednak nie rezygnuj. Spróbuj ratować tego człowieka. Dwóch lub trzech świadków, których bierzesz, to nie są ludzie z łapanki. To są ludzie, którzy muszą być duchowymi autorytetami, także dla tej osoby. To są ludzie, których owoce każdy może widzieć. Bierzesz tych ludzi i idziesz do tego człowieka i mówisz, słuchaj, ja nie tylko ja to widzę, widzi to kilku innych. Widzi to jeszcze tych dwóch lub trzech, których przyprowadziłem ze sobą. Nie możesz tak żyć. Prowadzisz się wprost do piekła. Zniszczysz swoje życie. Jeśli nie posłucha, powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie posłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. A więc jeszcze jest ten trzeci etap. Jest ten trzeci etap, który jest najtrudniejszy, ponieważ musisz publicznie powiedzieć o pewnych rzeczach. Od tego się od ciebie wymaga. Nie możesz tego zakopać, schować pod dywan. Ale Bóg mówi, masz publicznie o tym powiedzieć, bo to jest jedyny ratunek dla tej osoby. Jeśli nie posłucha... Niech będzie dla ciebie poganin celnik, ale zobaczcie do pierwszego listu do Koryntian, do 5 rozdziału. To jest, można powiedzieć, rozwinięcie tego fragmentu od wersetu 9. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami. Ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata, albo chciwców, czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tymi, którzy się mieni bratem, a jest wszetecznikiem lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych tedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. Straszny ten Paweł, prawda? Bardzo niedobry dla ludzi. Ale Paweł wiedział, co Chrystus kiedyś rzekł. Odrobina kwasu całe ciasto zakwasza. Ktoś, kto tej lekcji nie przyjmuje, niestety jest głupcem. A największymi głupcami my jesteśmy, bo nie przyjmujemy tej lekcji. Jeśli ktoś jest wszetecznikiem, a mieni się bratem, jeśli ktoś jest chciwcem, a mieni się bratem, jeśli ktoś jest bałwochwalcą, a mieni się bratem, jeśli ktoś jest oszczercą, a mieni się bratem, jest pijakiem, a mieni się bratem, jest grabieżcą, a mieni się bratem, co mówi Biblia? Nawet z nim nie jadaj. Tu nie mowa o, nie ma mowy o społeczności jakiejkolwiek. Nie zapraszaj go do swojego domu. Nie utrzymuj z nich żadnego kontaktu. Nie siadaj z nim do jednego stołu. Gdybyście dzisiaj o czymś takim powiedzieli publicznie, to powiedzieliby ludzie, to nie jest żadne chrześcijaństwo, jakieś sekciarstwo. I wielu ludzi nie czyni tego. Zwiedziłem tyle zborów, że mogę wam spokojnie powiedzieć. Ludzie w zborach mają świetną społeczność z największymi burzycielami kościołów. Przyjmują w swoich domach ludzi, którzy nic innego nie robią, jak tylko nadają i przeklinają pastorów tych zborów. Mają świetną społeczność z największymi buntownikami. Ja nie mówię o naszym zborze, żeby było jasne. Mają świetną społeczność z największymi buntownikami w kościele. Jakoś zapominają, że Biblia mówi, że tego nie wolno robić. A Biblia tego nie mówi po to, żeby nam było miło, bo czasami ktoś jest miły, szkoda z nim zerwać relacje, ale mówi tak dla dobra Kościoła. A wiecie, dlaczego tak mówi? Również dlatego, że nowonarodzone dzieci w Kościele nie mogą żyć w środowisku, które jest zatrute. Własnych dzieci nie oddalibyście do społeczności, do przedszkola, do żłobka, do sąsiadki, wiedząc o tym, że dzieci tych ludzi, czy też dzieci, które gromadzą się w tych miejscach, są złe do szpiku kości i zrobią wszystko, żeby nastawić wasze dzieci przeciwko wam samym. Nie dalibyście tam dzieci, ale jakże często takich ludzi przyjmujemy pod własny dach. Mamy z nimi bliskie relacje i nie widzimy w tym nic złego. Niszczymy własne domy. Niszczymy własne rodziny w ten sposób i niszczymy własny zbór. Byłem kiedyś w zborze, w którym był zbór mały, nie wiem ile tam było, 40 osób. Zbór podzielony od wielu lat na dwa klany. Prawa i lewa strona, tak siadali. Razem śpiewali pieśni, razem się modlili, razem spożywali wieczerze, ale nienawidzili się wzajemnie. Jakby mogli, to by jedni drugi wykopali ze zboru. To jest nie do uwierzenia w ogóle. Ale to jest prawda, ja to na własne oczy widziałem. Co to ma wspólnego z Bożym Słowem? Ten zbór przez lata kulał. Ja tam nie byłem już 5-6 lat, więc nie wiem, co tam się dzieje. Przez lata kulał, nikt nie przychodził do tego zboru. No i chwała Bogu, że Bóg nikogo tam nie posyłał, bo po prostu by zdatruł się ten człowiek, który tam by przyszedł. W zborze ludzie mają czuć się wolnymi, pełnymi pokoju, bezpiecznie, ponieważ nie są świadkami obmowy, nie są świadkami rozmów, które cokolwiek niszczą i burzą, ale są świadkami modlitwy, uwielbienia, wzajemnej pomocy, miłości, troski, radości, planów, jak pomóc innym ludziom, jak doprowadzić ich do poznania prawdy. Taki jest Kościół. Kościół, jeśli jest inny, przestaje funkcjonować normalnie, zaczyna kuleć. Jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi, a jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Oj, to jest fragment, który pewnie się spotkaliście w wielu miejscach. Jest używany jak takie wtajemniczenie. Wielu ludzi wierzących, nie wiem czy wierzących, takich się podają, mówią, my mamy tu dowód na to, że możemy demony związywać. No to proszę bardzo, bierzcie Biblię, szukajcie, gdzie tam jest napisane w Biblii, w jednym miejscu, że Kościół ma prawo związywać demony. Mogę wam spokojnie powiedzieć, nie ma takiego miejsca. O czym więc mowa jest tutaj? Cały czas towarzyszy nam pewna myśl. To nie jest wyrywany z kontekstu fragment. Najpierw Bóg przygotowuje sobie Kościół. Nie ma w Kościele miejsca na karierę. Królestwo Boże jest dla świętych. I święci, którzy w nim są, są gotowi poświęcić swoje życie, aby służyć Bogu, aby wyciągać rękę do świata i ratować, co się da z tego świata, żeby nie zginęło. Ponieważ żyjemy na tym świecie i w tym ciele, mogą się pojawiać słabości i konflikty. I Kościół ma sposoby na rozwiązywanie tego. Idź, zachęć, napomnij, pociesz. Jeśli trzeba, zrób to w cztery oczy. Jeśli nie, wejdź ze sobą innych. Jeśli nie ma, nic nie pomoże, to wtedy postaw sprawę przed zborem. Kościół ma moc, ma władzę, ma autorytet, żeby związywać i rozwiązywać. Jeśli Kościół w swojej służbie kogokolwiek by prowadził na wolność, to w niebie jest to uznane. Jeśli kogokolwiek usunie poza nawias Kościoła, w niebie jest to uznane. Dlaczego? Dlatego, że to jest Kościół, który funkcjonuje według Bożego wzorca. Bóg jest z nimi. Bóg jest pośród nich. I tak naprawdę to nie czyni Kościół, ale czyni to sam Jezus, który jest pośród tego Kościoła. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że tak to właśnie wygląda. Ale dalej, ponadto, Jezus mówi, ponadto mówię wam, jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Znowu fragment, który się wyrywa z kontekstu i mówi się, jak my coś uzgodnimy ze sobą, będziemy się modlić, to Bóg da. Nieprawda. Tu nic takiego nie jest napisane. Tu jest napisane, że Kościół, w którym jest obecny Chrystus, który uwalnia ludzi od wiecznego potępienia, ale też wyraźnie wyrzuca i związuje wszystkie osoby, które mogą mieć zły wpływ na Kościół, taki Kościół, kiedy uzgodni modlitwę, modli się, to Bóg na to odpowiada, ponieważ oni są zebrani w Jego imieniu, ponieważ oni są z Nim. Więc tutaj nie ma też wątpliwości, aby ten tekst tak rozumieć. Nie może się Jasiu z Krzysiem umówić, że się będą modlili o rower i Bóg odpowie na to. Nie ma takiej podstawy biblijnej, aby to uznać. To jest absurd. W ogóle taka modlitwa jest absurdem. Nie, żeby się modlić o rower, żeby było jasne. Ale my się będziemy tu dogadywali, co komu potrzebne. No i Bóg oczywiście, jako ten dyrektor supermarketu, no szybko wysyła paczkę. Masz rower, Jasiu. To nie tędy droga. Nie tędy droga. I kończąc, nie będziemy czytali tego rozdziału do końca, ale jedną rzecz muszę powiedzieć. Uczniowie słuchali tego, co mówi Jezus. Wiecie co, oni zrozumieli jedną bardzo ważną rzecz. Że to, co Jezus mówi, wymaga od nich absolutnej zmiany życia. Absolutnej zmiany życia. Rozumiecie, co oni zrozumieli? To nie jest na niby. Są ludzie, którzy czytają Boże Słowo, mają coś przepisane na kolejny dzień, nie żebym był temu przeciwny, ale mają tam kilka fragmentów, przeczytają, no fajnie, fajnie, zamkną Biblię i koniec. I koniec, Słowo przestaje żyć. Ono nie ma żadnego wpływu na ludzkie życie. Ale uczniowie byli tam, słuchali Jezusa i zrozumieli z tego wszystkiego, że oni nie mogą wypełnić tych oczekiwań. I znowu się pojawił Piotr. Piotr, który był takim dobrym człowiekiem, bo był dobrym człowiekiem. I mówi tak, znalazł rozwiązanie. Wiecie, jaki sprytny? Znalazł rozwiązanie. I pomyślał sobie tak, no okej, to wszystko jest do zrobienia, ale jeszcze muszę z moim Panem uzgodnić, ile razy mam przebaczyć. Wiecie, jak mam przebaczyć 5-7 razy, no to jest do wytrzymania. A nie spodziewał się, co Jezus mu powie. No więc zapytał, Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu? Dlaczego zadał takie pytanie? Ile razy mam odpuścić bratu, który przeciwko mnie zgrzeszył? A Jezus tak naprawdę odpowiedział mu zawsze. Co to oznaczało dla Piotra? To oznaczało klęskę starego Piotra. Ponieważ Piotr słusznie przyjął, że to jest niemożliwe. I Jezus słusznie zauważył, Piotrze, ty się mnie zaprzesz. Jest niemożliwą rzeczą, aby Kościół funkcjonował bez Ducha Świętego. Ponieważ jedynie Duch Święty daje siłę, daje moc, daje mądrość, naucza Kościół i umożliwia, żeby Słowo Boże stało się prawdą. Jeżeli czytasz Boże Słowo, zamykasz Biblię i po 5 minutach nie pamiętasz, co czytałeś, to pamiętaj, bracie, siostro, lepiej byłoby nie czytać. Lepiej byłoby nie czytać, poczekać, aż będziesz głodny. Słowo Boże ma moc, ale wtedy, kiedy chcemy i pozwalamy Bogu na to, żeby działał w naszym życiu. Jeśli więc otwieram Biblię, a Biblia mówi, nie będziesz kłamał, to człowiek, do którego to dociera, mówi sobie, to nie są żarty. Bóg mówi, że ja mam nie kłamać. Bóg mówi, że mam nie kłamać. To nie są żarty. I zaczyna mu przychodzić na myśl ta sytuacja, tamta, jeszcze inna. I zaczyna sobie uświadamiać, że kłamie. Kłamie. Zaczyna być przerażony tą sytuacją. Zaczyna więc prosić Boga o przebaczenie. Zaczyna prosić o prowadzenie. I zaczyna to słowo w nim żyć. I zaczyna go zmieniać. Samuel Wigglesworth, kiedyś czytając Biblię, przeczytał, że Bóg nie życzy sobie, żeby człowiek wierzący mrugał do kogokolwiek okiem. To jest specyficzna sytuacja tam była. Chodziło o to, że zadawano w ten sposób do zrozumienia, że no ja znam prawdę, ale wiesz, udaję, że nie widzę. On to przeczytał i napisał w swoim pamiętniku, że odkąd to przeczytał, to do nikogo więcej nie mrugał okiem. Można powiedzieć, no takie dziwactwo, nie? Ale patrząc na jego życie, no to chyba nie było dziwactwo, ponieważ on we wszystkich sprawach był tak twardy, przede wszystkim wobec siebie. Tak, on potrafił nawet, jak się o kogoś modlił, bić takiego człowieka, to prawda. Ludzie mu to często zarzucali, ale on był też twardy wobec siebie, strasznie twardy. I tutaj chcę wam powiedzieć, że jest nadzieja dla nas wszystkich. Jego służba i jego prawdziwe nawrócenie zaczęły się po 50. On nie żył aż tak długo, nie żył 150 lat, ale Bóg go poprowadził tak, że następne lata jego życia były niezwykłe. Reasumując, nie szukajmy sposobu na usprawiedliwienie swojego byle jakiego życia. Nie pytajmy Boga, czy aż tak trzeba, bo Bóg już odpowiedział. Pamiętaj, żyjesz po to, żeby ratować ludzi. Ciebie uratowano. Czy nie okazujesz wdzięczności ludziom, którzy kiedyś w trudnej sytuacji ci pomogli? Jeżeli takim jesteś człowiekiem, znaczy jesteś bez serca. Ale zwykle ludzie potrafią okazywać wdzięczność tym, którzy pomogli im w trudnej sytuacji. Bóg okazał ci łaskę, pomógł ci w trudnej sytuacji. Uczynił cię dzieckiem swoim. A ty jak chcesz żyć? Nie okażesz mu wdzięczności? Nie pomożesz innym? Jednym z powodów, dla których ludzie nie głoszą Ewangelii, jest bolesna prawda. Nie cieszy ich takie życie. Nie cieszy ich po prostu takie życie. Nie mają w tym życiu radości. Ciągle żyją w napięciu. Co mogę zrobić, czego nie mogę zrobić? Czy mogę ten krok uczynić? Czy mogę tego kroku nie uczynić? Próbują być i wierzący, i niewierzący zarazem. Próbują łączyć w jednym świat i Kościół. Tego się nie da zrobić. I słusznie zauważają, że do takiego życia nie warto nikogo zapraszać. No więc nie głoszę Ewangelii. Ale taki Paweł mógł głosić Ewangelię, ponieważ dla niego Chrystus to wszystko. Chrystus to wszystko. Jeśli Chrystus dla nas stanie się wszystkim, to też i nasze życie stanie się zupełnie inne. Nie będzie usprawiedliwień. Będziemy ludźmi miłości, ale też i ludźmi mądrej miłości. Jeśli Bóg mówi, utnij swoją nogę, która prowadzi cię do zła, to zrobisz to. Jeśli Bóg mówi, nie miej kontaktu z tym, który niszczy twój Kościół, to zrobisz to. To są bardzo proste rzeczy, ale jedynie dla ludzi, którzy są całkowicie oddani Chrystusowi i poświęcili swoje życie po to, żeby ratować innych ludzi, tak jak sami zostali uratowani. Amen.